Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I szanowni państwo, to się jakoś tak układa, że ja w tym momencie mam przed oczyma takie dwie porcelanowe figurki, które bardzo bliskie są pocałunku. I to jest poniekąd anons tego, co w kinie pod baranami rozpocznie się już dziś i potrwa, jeśli dobrze widzę i czytam, 7 dni Kaja, tak?
Tak, do 22 czerwca.
No i została wywołana do głosu Kaja Łuczyńska, filmoznawczyni, edukatorka filmowa z kina pod baranami, a także jest z nami w oddali Anna Osmulska-Mędrak, italianistka, tłumaczka, prowadząca przegląd najnowszego kina włoskiego w Warszawie z kolei. Halo, halo, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się, pozdrawiam Kraków.
No to my bardzo dziękujemy, my lubimy być pozdrawiani. Cinema Italia Oggi 2023 to jest ten szyld, pod którym się spotykamy. Natomiast słuchajcie, ja tak sobie pomyślałem, że zanim przejdziemy do tego przeglądu, to ja się was zapytam, czy wy macie jakieś takie swoje prywatne skojarzenia z kinem włoskim. Kaja, czy ty jako filmoznawczyni jakieś szczególne emocje ci na przykład łączą z tym kinem? Jakiś obraz może ci się pojawia przed oczyma?
Jak myślę o włoskim kinie, to mówiąc szczerze, najczęściej wspominam film, który chyba najlepiej zapamiętałam ze studiów i też najcieplej, chociaż nie jest to tak bardzo wesoły film oczywiście, czyli film Umberto D właściwie. No, to pani italianistka pewnie mnie poprawi i słusznie, bo tak z wymową różnie u mnie bywa. Natomiast to był taki film, który zupełnie mnie porwał i jest to wspaniała, choć kameralna historia i do dziś go świetnie wspominam.
A czy to jest tak, że jak mówimy o kinie włoskim, to ty masz w myślach jakieś takie cechy, które można byłoby wymienić, czy raczej to trudno tak zaklasyfikować?
Ja chyba nie chciałabym tak upraszczać, szczerze mówiąc. Oczywiście mamy tych wielkich autorów, mamy te takie słynne nurty, neorealizm, ale mamy też kino współczesne, które przecież jest tak wielkie, tak bogate i tak zróżnicowane, że właściwie no chyba trudno go wsadzić w jakieś takie konkretne kategorie.
Pani Anno, to samo pytanie do pani. Czy pani jest italianistką, więc prawdopodobnie ta styczność z kulturą włoską jest taką rzeczą codzienną w pani życiu, ale być może są jakieś takie obrazy, które pojawiają się przed oczyma pani wyobraźni, kiedy słyszy pani o kinie włoskim.
No ja nie tylko słyszę, ale o tym kinie od wielu, wielu lat opowiadam, dlatego że prowadziłam przez wiele lat na warszawskiej italianistyce zajęcia z historii kina włoskiego, więc rzeczywiście tych obrazów jest dużo. Ten neorealizm, o którym pani wspomniała, właśnie film, wielki film Vittoria De Sica, ja przypomnę również Złodziei rowerów. Ja z kolei właśnie, jeśli o tym reżyserze mówimy, to ze Złodziei rowerów taka niezwykle wzruszająca scena małego chłopca, który pociesza swojego bezrobotnego ojca, który zmuszony został przez okoliczności takiej powojennej biedy do czynu, którego nie chciałby nigdy dokonać, czyli właśnie do kradzieży. Ale tych obrazów oczywiście można by je mnożyć, jest ogromnie dużo. Natomiast cieszę się z tego, co pani powiedziała, że niedobrze by było, gdyby ta przeszłość, wielka przeszłość włoskiego kina, czyli neorealizm i to kino wielkich autorów z lat 60., Antonioni, zawsze od razu jednym tchem mówimy, Antonioni, Visconti, Pasolini, Fellini, żeby ona nie przytłoczyła obrazów współczesnego kina włoskiego, który jest bardzo bogaty i różnorodny, o czym właśnie zaświadcza przegląd, który się w Warszawie już zakończył, a w Krakowie rozpoczyna dzisiaj.
Ja pociągnę w takim razie jeszcze ten wątek osobisty, bo to jest tak, że jeśli ktoś oddaje się pewnej tematyce, oddaje olbrzymią część swojego życia, to muszą być takie rzeczy, które tego człowieka w tym, czemu się oddaje, ujmują. Czym to kino włoskie panią w sobie rozkochało?
Ja szczerze mówiąc, w ogóle moje studia italianistyczne, jeszcze w odległych latach 70. ubiegłego wieku, właśnie wybrałam ze względu na kino. Nie ze względu na literaturę, którą oczywiście też kocham, ale ze względu na kino. Ja wtedy oglądałam bardzo dużo filmów jako młoda dziewczyna i włoskie filmy rzeczywiście no, szczególną uwagę moją zwróciły. Ja pamiętam, że na egzaminie opowiadałam o takim filmie Braci Tavianich we władzy ojca. Film trudny, teraz jak sama sobie myślę, jako młoda dziewczyna, rzeczywiście to było duże wyzwanie. Piękny film osadzony na Sardynii. No więc to w ogóle ogólnie miłość do kina. Tutaj kino włoskie rzeczywiście wtedy było niezwykle zjawiskiem bogatym i, no i takim naprawdę wtedy dominującym na tle kina światowego. To się trochę zmieniło, ale właśnie to, no, że po prostu miłość do kina. Ja tutaj bym kina włoskiego specjalnie nie wyróżniała. No, tak się stało, bo takie studia wybrałam, ale rzeczywiście kino jest moją wielką miłością.
Kaja, ty widzisz, co się ogląda w tym momencie w kinach, widzisz, co wasi widzowie, jakie seanse lubią odwiedzać i zastanawiam się, czy kiedy spotykasz się także z grupami, które edukujesz filmowo, to widzisz, że to kino włoskie istnieje w świadomości widzów jako odrębny byt, czy to jest właśnie tak, że współcześnie już raczej wszystko wkłada się do jednego worka?
To będzie taka trochę może improwizacyjna diagnoza, natomiast wydaje mi się, że włoskie kino trochę jednak teraz się kojarzy z pewnym kinem popularnym, bo jednak Włosi stali się trochę no, mistrzami pewnych konkretnych no, gatunków, rozwiązań teraz współcześnie. Ja myślę, że dobrym przykładem jest film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie,
tak,
który był fenomenem i to przecież też jest no, fascynująca w sumie historia, bo ten film, ta formuła została właściwie przepisana na bardzo wiele krajów, na bardzo wiele kultur. Ja już się pogubiłam w pewnym momencie, które kraje dokonały swoich remake'ów tego filmu. Chyba ostatni, który czytałam, to jeszcze, że Turcja chyba przygotowała swoją wersję.
Więc ja słyszałem o francuskiej, tak. To znaczy oglądałem francuską, polską, no i tę oryginalną
Tak, ale
włoską.
Chyba jest ich znacznie, znacznie więcej, więc też
jest
to pokazuje...
Jest ich kilkanaście,
dokładnie.
Wtrącę się, kilkanaście. Plus przedstawienia teatralne.
No to w ogóle niesamowita sprawa. I myślę, że to właśnie trochę nas łączy z tym kinem popularnym, które zdobywa wielką, naprawdę ogromne zainteresowanie u nas.
I jest równocześnie coś takiego, ja się zastanawiam, czy słusznie, bo jak ja sobie myślę o takich bardzo prostych skojarzeniach z tym kinem włoskim, no to myślę o takim niespiesznym tempie, myślę o takich kojących bardzo często obrazach, mówię o współczesnych tych obrazach związanych z kinem włoskim. Myślę sobie o tych wszystkich rzeczach, które sprawiają, że my chętnie sięgamy po te filmy, po takie filmy związane z tym być może współczesnym włoskim filmowym mainstreamem właśnie w tym okresie letnim. Nie wiem, czy to jest prawda i czy to jest słuszne skojarzenie.
Do pewnego stopnia tak, ale to jest tylko taka część włoskiego kina, właśnie tego kina popularnego, o którym pani wspominała. I jak zobaczymy podczas przeglądu, nie do końca to się, że tak powiem, potwierdza, dlatego że to kino jest naprawdę zdecydowanie bardziej różnorodne. Kojarzymy włoskie kino też z komedią. A tutaj akurat, o czym za chwilę powiemy, też ten przegląd zaprzecza temu, że komedia jest takim gatunkiem dominującym, więc moim zdaniem coś we włoskim kinie się zmienia. Myślę, że do nas dociera trochę zbyt mało filmów mówiących, takich filmów regionalnych, mówiących o bardzo bolesnych zjawiskach włoskiego życia społecznego, o takich bardzo trudnych, bolesnych dramatów. Więc ja bym tutaj, pierwsze skojarzenie takie może być, ale nie do końca tak jest. Zainteresowanie zdecydowanie jest, bo to widać po frekwencji. Ja myślę, że też przychodzi publiczność, która jednak chce zobaczyć to inne oblicze Włoch. Nie to wakacyjne, nie to takie radosne, bo to nie jest cała prawda o Włoszech. To jest troszeczkę taki obraz na pokaz.
Ja tak myślę też, że docieramy w sumie do tego punktu, który jest chyba punktem kluczowym, bo to jest punkt uzasadniający to, po co się robi przeglądy filmów, które są poświęcone pewnemu konkretnemu też obszarowi, jeśli chodzi o twórców tych filmów. I takie mam wrażenie, bo wiesz, ja teraz patrzę też na Kaję i myślę sobie o przeglądzie kina niemieckiego, myślę sobie o tych przeglądach, które wy w kinie regularnie organizujecie, że to jest właśnie chyba taka sposobność do tego, żeby spotkać się z kulturą innych narodów, z twórczością innych narodów w takim dużo szerszym spektrum.
No my rzeczywiście dość dużo podróżujemy tak filmowo po świecie, po Europie. Byliśmy no właśnie w Niemczech, byliśmy ostatnio we Francji, bo przegląd kina francuskiego, tak. Przegląd kina rumuńskiego również niedawno u nas był. No a teraz właśnie Włochy. I to jest no rzeczywiście taka okazja, żeby trochę wyjść poza takie redukcjonistyczne podejście właśnie na przykład do włoskości, prawda, które tam gdzieś tam jeszcze nam się może kojarzyć z tym filmem chociażby Pod słońcem Toskanii, prawda? prawda? Dla wielu być może w pewnym momencie to była taka bardzo popularna, zamerykanizowana wersja tej włoskości, a myślę, że właśnie ten przegląd, podobnie jak te poprzednie, to jest taki dowód, że chcemy wyjść gdzieś poza to, poza te takie schematy i takie uproszczone wzorce.
Ale to jest też bardzo ciekawe, co powiedziałaś, jak powiedziałaś o tej zamerykanizowanej wizji włoskości. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie coś, co bardzo silnie rzutuje na to, jak ta kinematografia, oczywiście nie związana z Fellinim czy Antoninim do końca, ale jak to się w tym momencie kojarzy.
Tak, nawet niedawno mieliśmy film Book Club z całą plejadą wspaniałych aktorek, ale też opowiadał o tym, że prawda, amerykańskie dojrzałe kobiety wyjeżdżają na te włoskie wakacje. Więc jest taki powtarzalny pewny schemat, no ale myślę, że to jest bardzo fajne, że właśnie udaje nam się poza niego wyjść, że widzowie są zainteresowani tymi po prostu innymi opowieściami.
Skoro Paolo Genovese, czyli współautor scenariusza i reżyser, dobrze się kłami w miłym towarzystwie, został wywołany do tablicy, no to jeszcze go chwilę przytrzymajmy na tym podejściu pod tablicą. Pierwszy dzień mojego życia, pani Anno, to jest ten tytuł tego reżysera, który zobaczymy w ramach między innymi tegorocznego przeglądu kina włoskiego.
Tak, i podobnie jak w Warszawie, w Krakowie również ten film otwiera przegląd. No myśmy mieli tutaj to szczęście, że reżyser był obecny podczas tego przeglądu i co ciekawe, on niechętnie mówi o tym wielkim swoim sukcesie, o którym my tutaj tak szeroko mówimy, no ale trudno się od tego uwolnić, jeśli zrobił się właśnie taki film. Dlatego, że uważa, że no, zrobił dużo więcej filmów i chciałby się odciąć, robi kolejne filmy. Ten film już jest sprzed iluś lat i nie chciałby być reżyserem jednego filmu w świadomości widzów. A rzeczywiście on jest reżyserem, który zadebiutował dużo wcześniej i ciekawe, bo on przeszedł taką ewolucję, o czym ja też mu mówiłam w czasie naszego spotkania właśnie w Warszawie, od filmów czysto komediowych, które robił przed Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, na przykład wszystko, tłumaczę na rybkę, wszystko wina Freuda na przykład, czy Niedojrzali, Immaturi, taka no, szalona komedia. Pod czym był ten film, który ma też elementy komediowe, ale już jego wymowa jest zdecydowanie bardziej poważna i taka skłaniająca do refleksji. Natomiast jego następny film, The Place, to był też film, który był na polskich ekranach, czy właśnie Pierwszy dzień mojego życia, to są filmy już zdecydowanie poważne. Także on ewolucję od komedii do dramatu przeszedł na przestrzeni swojej kariery i w tym filmie rzeczywiście pokazuje, nie chcę za dużo zdradzać, ale pokazuje taki no najbardziej, powiedziałabym, poważny problem egzystencjalny, z którymi niektórzy ludzie się mierzą i pokazuje to w absolutnie poważnym tonie.
Pierwszy dzień mojego życia i faktycznie to już dziś, 20.15 i pierwszy pokaz w ramach Cinema Italia Oggi 2023 w kinie pod Baranami. Natomiast zastanawiam się właśnie, które te tytuły według pań są istotne z tego punktu widzenia być może odkłamania pewnego stereotypu na temat współczesnego kina włoskiego.
Ja bym powiedziała, że właściwie wszystkie. Wszystkie, dlatego że one oczywiście są o bardzo różnorodnej tematyce, niektóre sięgają do historii jak osobliwości sycylijskie. Na przykład tu może najbardziej mamy do czynienia z komedią, ale z gorzką komedią, dlatego że jest to film, który jest taką wizją, czy też taką interpretacją życia, pewnego epizodu z życia wielkiego włoskiego dramaturga Luigiego Pirandella, laureata literackiej nagrody Nobla. I to jest film, który pokazuje jak gdyby kondycję artysty w kryzysie. Jeśli przypomnimy sobie 8,5, to są takie tematy Felliniego, to są takie tematy, które się w kinie przejawiają często dosyć. Natomiast tutaj pokazany jest obraz Sycylii, z jednej strony niby trochę stereotypowy, takiego właśnie pełnego barw regionu włoskiego, a właściwie który jest osobnym światem, ale pokazuje właśnie to tę obecność, ten powrót, bo to też jest taka kwestia nostalgii, będziemy jeszcze o tym filmie mówić, nostalgia się przewija tutaj przez te różne filmy. Nostalgii, jaka powoduje, że artysta wraca do miejsca urodzenia i tam znajduje inspirację, że jednak od tego miejsca urodzenia oderwać się nie można i że regionalizm we włoskiej sztuce w ogóle, nie tylko w kinie, bo i w literaturze, jest niezwykle ważny, że dla Włochów ważniejszy jest region, w tym przypadku Sycylia, niż Włochy, niż kraj.
I ten film zresztą u nas można zobaczyć w drugi dzień, bo już w sobotę właśnie gramy osobliwości sycylijskie i też tak może na zachętę Toni Servillo w jednej z głównych ról, więc taka postać, którą myślę, że polscy widzowie bardzo, bardzo dobrze znają.
A skoro... Toni Servillo również dzisiaj. To jest aktor, który rzeczywiście jest takim wiodącym nazwiskiem we włoskim kinie. Dzisiaj w Genovese cała galeria wspaniałych włoskich aktorów. Obok niego Valerio Mastroianni, Andrea, Margherita Buj, Sara Serrajocco. Ja na tę aktorkę chciałam, bo to młoda aktorka, zwrócić uwagę, w aż trzech filmach się pojawi. W Krakowie na 7, więc prawie w połowie. Bardzo takie gorące nazwisko młodego włoskiego aktorstwa.
Nostalgia to jest ten kolejny tytuł i to pojęcie, które zostało już tutaj wywołane do głosu. No i mówimy o tych regionalizmach, ale tutaj znowuż to do głosu dochodzi w kontekście Neapolu, a w zasadzie nie całego Neapolu, tylko pewnej dzielnicy, która jest taką dzielnicą niechętnie uczęszczaną i niechlubną.
Tak, dzielnica Sanità, dzielnica kojarząca się z działalnością Camorry, czyli mafii neapolitańskiej. I mamy, to jest coś niesamowitego, bo Neapol, tak stwierdziłam, no zawsze się o Neapolu mówiło, ale dzisiaj ze względu na taką łatwość komunikacji stał się takim celem turystycznym bardzo modnym. Bardzo wiele osób jeździ, jest zafascynowanych Neapolem, co oczywiście jest absolutnie zrozumiałe. A z drugiej strony Neapol jest miastem niesamowicie zróżnicowanym. To dzisiaj się dosyć już rzadko zdarza w dużych miastach, że są dzielnice właśnie takie turystyczne, dzielnice bogate też, gdzie widać takie rozwarstwienie ogromne społeczne. I to właśnie jest w Neapolu, bo obok tych dzielnic bogatych, uczęszczanych są dzielnice niebezpieczne, gdzie wręcz mówi się i ostrzega się turystów, żeby tam przypadkiem albo byli bardzo ostrożni, albo w ogóle tych dzielnic nie odwiedzali. Więc to rzeczywiście jest taka cecha Neapolu, miasta fascynującego i miasta w moim odczuciu bardzo trudnego do życia.
Ale do głosu dojdą też opowieści biograficzne i w tym momencie myślę o Władcy Mrówek.
Władca Mrówek, historia znowu nie tak odległej przeszłości, co jest tutaj bardzo istotne, bo historia oparta, zainspirowana życiem włoskiego poety, dziennikarza, ale również uczonego, stąd ten tytuł zresztą, bo badacza właśnie życia mrówek, nazywał się Aldo Braibanti. Cała akcja rozgrywa się w latach 60. Reżyserem jest taki nestor włoskiego kina Gianni Amelio. Główną rolę, tę tytułową rolę Władcy Mrówek gra też znakomity, jeden z moich ulubionych włoskich aktorów, Luigi Locascio, ale obok niego też wielki, fantastyczny Elio Germano i właśnie wspomniana Sara Serrajocco. Historia, no dzisiaj naprawdę aż trudno w to uwierzyć, chociaż w kontekście jutrzejszego Marszu Równości w Warszawie, Parady Równości, to jest bardzo istotny film o tym, jak jeszcze w latach 60. i nawet dłużej wyglądało we Włoszech życie osób nieheteronormatywnych, w tym przypadku właśnie głównego bohatera. Wtedy się mówiło homoseksualisty, dzisiaj powiedzielibyśmy geja, który za kompletnie bez winy został wtrącony do więzienia. I to dostał wyrok aż 9-letni za rzekome uwiedzenie młodego chłopaka, ale dorosłego już. I ta kara została mu zredukowana do dwóch lat, co też ciekawe ze względu na jego przeszłość partyzancką, na jego walkę właśnie w okresie II wojny światowej. Przejmująca historia. Dodatkowo jest to tyle ciekawa, że sam Gianni Amelio dopiero w 2014 roku dokonał coming outu, sam określił się jako osoba homoseksualna, więc w tym filmie ja wyraźnie widzę taką chęć gdzieś odrobienia tych wielu lat milczenia. To jest bardzo, bardzo pod tym względem osobisty film tego reżysera.
Ale to jest też opowieść o tym, myślę w tym momencie z takiego metapoziomu, o całym tym przeglądzie, że takie przeglądy, które związane są z różnymi obszarami świata, to jest także okazja do tego, żeby poznać te meandry, zakamarki kultury innych państw, które nie zawsze są przyjemne, które nie zawsze są satysfakcjonujące i wprawiające nas w poczucie jakiegoś spełnienia i radości, ale równocześnie pozwalają na szersze spojrzenie na dzisiejsze czasy i na to wszystko, co dzieje się wokół nas, przez pryzmat właśnie takiej podróży czułej i bliskiej, bo to ma do siebie narracja filmowa, że ona nas nie dystansuje, tylko to ta więź, która wytwarza się między nami i bohaterami, sprawia, że można po prostu podążać w stronę jakiejś takiej większej świadomości.
I na pewno recepcja też, prawda, filmów się zmienia w zależności od tych naszych okoliczności, prawda, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to właśnie czasami fluktuuje i my jednak przecież rzucamy to, co aktualnie przeżywamy, co obserwujemy właśnie na tą opowieść filmową.
No więc właśnie, i to jest tak, że my w tym momencie oglądamy te filmy, które są związane głównie z 2023 i 2022, jak dobrze czytam, rokiem, ale tak naprawdę to też ciekawe, jak będziemy spoglądać na kino włoskie nam współczesne za jakiś dłuższy czas, jak wrócimy być może do przeglądów historycznych filmów kina włoskiego. Nie damy rady Państwu opowiedzieć o wszystkich tytułach, które na Państwa czekają, ale proszę zaglądać do repertuaru Kina pod Baranami, tam znajdą Państwo szczegółowe informacje. No i to kino włoskie, ta podróż do Włoch właśnie być może nie nad wodę, być może nie na Prosecco, tylko w stronę takich właśnie mądrych opowieści. Bardzo dziękuję za to spotkanie tym, które przybliżały nam to, co czeka na Państwa w najbliższych dniach w kinie pod Baranami w ramach Cinema Italia Oggi 2023. Były z nami Anna Osmulska-Mętrak. Bardzo Pani dziękuję za to łączenie.
Ja dziękuję i wielu wrażeń życzę. Jeszcze zwracam szybko uwagę na dwa ostatnie filmy, bo to debiuty. Amanda i Wrzesień i debiuty reżyserek. Także też świetne filmy. Polecam.
A zatem w stronę debiutów też spoglądamy i to bardzo ochoczo, bo to jest zawsze ciekawe w kontekście tych przemyśleń historycznych, także później z większej perspektywy także. Kaja Łuczyńska, także filmoznawczyni.
Ja dziękuję i rzucam w takim razie tytuł Susza, apokaliptyczny dramat, trochę bardziej ku przestrodze.
O, no to tak właśnie zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Magazyn filmowy trwa, proszę z nami zostać.